Bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Dominikańska Szkoła Wiary. Witam naszego gościa, drogiego, doktor Sebastian Duda z Laboratorium Więzi z Warszawy i pewno jeszcze z wielu innych miejsc, których nie sposób tutaj wymienić. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania wykładu. Dzisiaj temat brzmi Miłosz i Nowosielski. Manichejskie trucizny. Postawiliśmy tam znak zapytania, żeby ten tytuł nie był tak kategoryczny, a raczej zapraszał nas do refleksji i raczej do zadawania sobie przede wszystkim pytań w kontekście literatury, malarstwa, teologii i w kontekście naszego, każdego z nas osobistego życia duchowego, niż utwierdzania się w jakichś odpowiedziach. Spotkanie podzielone jest na dwie części. Pierwsza z nich to będzie wykład. Druga, mam nadzieję, dyskusja, rozmowa, czas na wypowiadanie swoich poglądów, konfrontowanie z poglądami wykładowcy, zadawanie pytań. To ta druga część naszego spotkania po krótkiej przerwie. Znaczy najpierw wykład, a potem przerwa, nie że teraz przerwa.
Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że mogłem znowu tutaj przybyć do Was. I bardzo się cieszę, że z tych zaproponowanych przeze mnie tematów wybrano właśnie ten. Ja jestem teologiem z wykształcenia, z praktyki także. Można by zapytywać się, co teolog ma wspólnego, nie wiem, z malarstwem, właśnie z poezją. Są pytania dość zasadnicze. I te dwie postaci, Miłosz Nowosielski, tu w Polsce, dla teologów będą ważne, myślę. Myślę, że już do nich się odnosimy nieustannie. To są twórcy, którzy po prostu bardzo, bardzo jasny, bardzo taki klarowny sposób odwoływali się do koncepcji teologicznych i mówili, że one stoją u podstawy ich dzieł. Oczywiście nie są to koncepcje, które moglibyśmy nazywać ortodoksyjnie katolickimi, ale mają bardzo silną moc wyrazu, czyli coś, czego tak naprawdę współczesnej teologii bardzo brakuje często. My się pogłębiamy w takich akademickich sporach, dysputach, elaboratach pełnych przypisów, w których się gubi pewna myśl, to się staje jakby takie ciężko strawne dla ludzi, do których to kierujemy, a przecież nie kierujemy tego tylko i wyłącznie do teologów. Chcielibyśmy także, żeby to żyło i żeby te inspiracje teologiczne jakoś krążyły. Na to być może nie ma sposobu. I Miłosz i Nowosielski uważali, że teologia współczesna znalazła się w takim ślepym zaułku, w pewnej zapaści. Ta zapaść ma charakter językowy, ale także komunikacyjny w dużym stopniu. I są tutaj ciekawi dla teologa także przez to, że bywali bardziej komunikatywni w przekazie treści teologicznych niż sami teologowie. I dla Polski to jest bardzo istotne i bardzo takie charakterystyczne. Myśmy nigdy nie mieli wielkiej tradycji teologicznej, ale dlatego być może artyści próbowali wypełnić lukę, którą gdzie indziej, na przykład w Niemczech, zajmowali uczeni teologowie. Połączyłem te dwie postaci. No, w zeszłym roku tak się zdarzyło, że zajmowałem się nimi. Ktoś mnie poprosił o to w redakcji Przeglądu Powszechnego. Najpierw o to, żeby napisać z okazji roku Czesława Miłosza, jego setnej rocznicy urodzin, jakiś taki tekst dotyczący teologicznych inspiracji poezji Miłosza. A w trakcie pisania tego tekstu doszła do mnie wiadomość, że zmarł Jerzy Nowosielski ponad rok temu. Znaczy, to nie było ponad rok temu, to było 21 lutego, jeszcze mamy trochę czasu w Krakowie. Wiemy, że on już nie malował od parunastu lat, no ale mimo wszystko wzbudziło to ponownie zainteresowanie jego twórczością. Ukazały się dwie bardzo ważne biografie, i Miłosza, i Nowosielskiego. Biografię Miłosza napisał Andrzej Franaszek i wydał w zeszłym roku w Znaku, a biografię Nowosielskiego Nietoperz w świątyni napisała Krystyna Czerni. Dzięki temu pewne tropy jakby także stawały się dla mnie bardziej namacalne, dotykalne, dostrzegalne. I chciałbym się tym z Państwem podzielić. Zacznę od Nowosielskiego. Co my możemy w ogóle powiedzieć o teologii Nowosielskiego? Tak patrząc na jego obrazy, na jego ikony, na jego polichromię w świątyniach, w różnych miejscach w Polsce, na jego akty, na to, co mamy w muzeach narodowych, w różnych miastach w Polsce, przecież nie od razu nasuwają się nam treści, które on chciałby nawet, żeby były kojarzone z tymi obrazami. Na szczęście Zbigniew Podgórzec w latach 80. przeprowadził szereg rozmów z Jerzym Nowosielskim. Większość z nich została już wydana i została wydana dwukrotnie. Bardziej takie pełne wydanie było dwa lata temu. Po prostu rozmowy z Jerzym Nowosielskim, taki tytuł ma tam książka, gdzie Podgórzec bardzo, bardzo intensywnie zadaje pytania Nowosielskiemu. No i tutaj mam, ja zaproponowałem ten tytuł Manichejskie trucizny. Manicheizm jako pewna opcja światopoglądowa, powiedzmy, nie jako pewna postać religii, która istnieje, jak wiadomo, mniej więcej od III wieku po Chrystusie, istnieje ciągle. To nie jest tak, że to jest martwe. Są grupy manichejczyków wciąż funkcjonujące. Tylko, że to jest jakby już przedmiot zadania, badań, nie wiem, takich historyków religii, badaczy religii, prawda? To nie jest jakby żywy i inspirujący ruch czy wyznanie, tak, żeby było powszechnie znane. Mówimy zatem o pewnych tendencjach manichejskich, o pewnej opcji światopoglądowej. Ta opcja w XX wieku stała się rzeczywiście bardzo istotna. Na czym to polega? No, w dużym stopniu na uproszczeniu, tak? Wszyscy mniej więcej wiemy, że manichejczycy uznawali absolutny dualizm, dwupierwiastkowość, obecność dwupierwiastków w świecie, w całym dziele stworzenia, ciemności i światła, dobra i zła, i pospołu przypisywali im, przypisują dalej, substancjalność, to znaczy, że to są byty. Zło, które jest bytem, a nie jest niczym, to jest coś, to jest bardzo obce już tradycji chrześcijańskiej, która u swoich jakby podstaw musiała się rozprawić z tą koncepcją manichejską. I musiała się rozprawić no, w taki ewidentny sposób, dlatego że manicheizm dla chrześcijaństwa był czymś niesłychanie konkurencyjnym. Tak konkurencyjnym, że nawet mimo zwalczania przez kolejnych ojców Kościoła, przez kolejne sobory, raz po raz te tendencje w chrześcijaństwie odżywały, my do końca nie wiemy dlaczego, odżywało, nie wiem, we wczesnym średniowieczu w Bułgarii, to co się działo, prawda, nie wiem, w XII-XIII wieku w Langwedocji na południu Francji, ruch Katarów, prawda, czy kościół Katarów, ciągle gdzieś wypływało na powierzchnię. Tutaj jesteśmy w gościnnych murach dominikańskich. Nie byłoby dominikanów bez Katarów, coś tak myślę. I święty Dominik pewnie na tym tak naprawdę swoje powołanie zbudował, na tym głoszeniu tego, co uznawał za ortodoksję chrześcijańską przeciwko tendencji manichejskiej. No ale właśnie dlaczego w XX wieku to się tak mocno odezwało i to w Polsce znalazło bardzo istotny wyraz właśnie w dziełach tych dwóch twórców. O tym chcę też powiedzieć tutaj i zobaczymy, jakie tu są zależności i co tak naprawdę kształtuje, opierając się na ich wypowiedziach, na ich tekstach. Mniej to z rzeczy samej będę się tutaj zajmować malarstwem Nowosielskiego. Nowosielski powiedział Podgórcowi w pewnym momencie tak. Inspiracje mojej sztuki przedstawieniowej, pomijam tu sztukę abstrakcyjną, no, był abstrakcjonistą i to wielkim abstrakcjonistą, do tego jeszcze wrócę też. Z nią sprawa jest bardziej skomplikowana. Czerpię z rzeczywistości empirycznej, w której istniejemy, którą sami jesteśmy. Ta rzeczywistość empiryczna w kosmogonii chrześcijańskiej rozumiana jest jako rzeczywistość, która powstała w wyniku dwóch zasadniczych katastrof. Katastrofy pierwszej, którą tradycyjnie nazywa się upadkiem aniołów, i katastrofy drugiej, która stanowi szczegółowy przypadek katastrofy pierwszej ze względu na to, że dotyczy tylko gatunku ludzkiego, określonej mianem grzechu pierworodnego. Skutkiem tych dwóch katastrof, pierwszej ogólnej dotyczącej przyrody i drugiej szczegółowej, bo odnoszącej się tylko do naszej ludzkiej kondycji, jest to, że cała rzeczywistość empiryczna może być uznana za rzeczywistość z gruntu złą, za rzeczywistość tak zepsutą, że percepcja jest możliwa tylko jako percepcja zła. Ktoś tam, w większości na pewno z Państwa kojarzy się tu oczywiście, upadek pierwszych rodziców, grzech pierworodny, to są pojęcia, które funkcjonują w chrześcijaństwie. O upadku aniołów uczą się już dzieci na pewno na katechezie przed Komunią Świętą pierwszą. Ale no, rzeczywiście sprawa jest skomplikowana. Na temat upadku aniołów, tej pierwszej katastrofy, o której tutaj mówił Nowosielski w Porządku Kosmicznym, wbrew pozorom, z tak zwanych źródeł kanonicznych, czyli z Biblii, nie można się dowiedzieć zbyt wiele. Nie bardzo wiemy, na czym to miałoby polegać, na czym polega upadek na aniołów, na czym polega to oddzielenie, ten sprzeciw aniołów wobec dzieła Boga. No to oczywiście są tematy subtelne bardzo rozwiniętej teologii, ale na poziomie źródeł, na poziomie takich mitycznych, nie w sensie fikcjonalnych, ale mitycznych w sensie wyobrażeń pierwotnych, my wcale nie mamy przekazów kanonicznych, na których moglibyśmy się oprzeć. Coś tam jest w Księdze Rodzaju, coś tam jest w drugim liście świętego Piotra, ale upadek aniołów jest pewną tajemnicą. Mimo wszystko jest uznany w chrześcijaństwie dogmatycznie jako pewna prawda, dana także do wierzenia. Tylko że w chrześcijaństwie nikt nie wyciągałby tak wniosku, mówię w ortodoksyjnym chrześcijaństwie, mówię tu zarówno o katolicyzmie, o prawosławiu, czy o protestantyzmie, nie wyciągałby tak radykalnych wniosków jak Nowosielski tutaj, który mówi, dzięki tym dwóm upadkom, także upadkowi człowieka, upadkowi pierwszych rodziców, co tutaj już jest jakby bardziej jasne dla nas, cała rzeczywistość, w której istniejemy, w której żyjemy, cała rzeczywistość, którą postrzegamy, rzeczywistość empiryczna, jest z gruntu zła. Jak popatrzymy na koniec pierwszego opisu stworzenia w Księdze Rodzaju, to widzimy, że za każdym razem, prawda, kiedy Bóg stwarza kolejne elementy świata, widział Bóg, że było to dobre, co stworzył. Po stworzeniu człowieka, w stworzeniu całości świata, widział Bóg, że to wszystko było bardzo dobre. I to jest pierwsza prawda kosmologii chrześcijańskiej. Ten świat jest dobry. Ten świat stworzony jest dobry. I ten świat stworzony mimo upadku człowieka także jest dalej dobry. Jeżeli ulega skażeniu, nigdy nie ma ono charakteru absolutnego. U Nowosielskiego intuicja jest inna. I ta intuicja, co więcej, dla wielu jest bardziej przekonująca niż chrześcijańska ortodoksja. Stosunek Nowosielskiego wszakże do ortodoksji nie jest wcale taki oczywisty. Postaram się to wyklarować teraz. O co chodzi? On mówi tak o ortodoksjach, że one zawsze zajmowały się upiększaniem rzeczywistości metafizycznej. Były takim surogatem, czymś, co miało zagłaskać, załagodzić naszą percepcję, załagodzić to, że naprawdę żyjemy w czymś, co jest straszne. Ortodoksje pragnęły uczynić rzeczywistość metafizyczną, boską, odnoszącą się do tego świata, który no nie jest taki skarlały i śmiertelny, ale pragnąc uczynić ją taką, by była ona do zniesienia dla człowieka. Po to, aby człowiek mógł żyć, aby mógł kochać, aby mógł pracować, aby mógł tworzyć. Nowosielski doda, aby mógł ze spokojem zabijać zwierzęta, by móc produkować żywność. Dla niego zabijanie zwierząt i w ogóle męka zwierząt to też jest bardzo ważny temat. I to bardzo ważny temat teologiczny także, który z całym rozmysłem został zapoznany przez Kościoły. Ale chodzi o to, żeby człowiek mógł funkcjonować. Ortodoksja to jest pełni tak, ma taką rolę funkcjonalną. Ma nam pomóc żyć, ale nie jest objawieniem, odsłonięciem prawdy. Każdy bowiem człowiek ma własne doświadczenie życia i śmierci, może sprawdzić, jak to wygląda naprawdę. Ma doświadczenie życia i śmierci, miłości i nienawiści, szczęścia i rozpaczy. Wobec tego doświadczenia jednostkowego człowieka, który jest wprzęgnięty w świat cierpienia, zanurzony weń, nieprzydatne są wszelkie metody interpretacji porządkującej. Czyli właśnie to, co nazywamy tą słuszną wiarą, słusznym mniemaniem, słuszną postawą. I ludzie, wiedzeni ciekawością, od czasu do czasu pragną sięgnąć poza te systemy porządkujące. Pragną zobaczyć, co jest na zewnątrz. Może jest trochę inaczej. Ludzi to podnieca, bo zło poprzez swój kuszący aspekt jest czymś fascynującym, mówi Nowosielski. Póki ludzkość w naszym empirycznym doświadczeniu będzie istnieć, póty będą podejmowane próby wyjścia poza bezpieczne granice wszelkiego rodzaju ortodoksji. I dobrze. A wszystko to skończy się sądem ostatecznym, powiada Nowosielski. Dla niego najuczciwsze jest uznanie nie tyle schematu ortodoksyjnego, który ma nam pomóc, dzięki któremu on także mógł tworzyć swoją sztukę. Będzie to podkreślał. Ale uczciwie jest przyznać u początku przynajmniej tej naszej drogi, że żyjemy w czymś, co tak naprawdę jest piekłem. Nasz świat jest piekłem. I to jest zdanie u Nowosielskiego, no, którego ciarki po plecach przebiegają tak naprawdę. Co więcej, on mówi, że to może być przeżyte i doświadczone, jeżeli ktoś nie trwa w takim cukierkowym zakłamaniu, to do tego dojdzie. Czy możemy zatem wierzyć w dobrego Boga? Nasz świat jest piekłem, zostaliśmy w to wszystko wrzuceni. No, czy może możemy sięgać do takich już skrajnych intuicji? No, jesteśmy we Wrocławiu, tu na Dolnym Śląsku. Jakub Bymy, prawda, mistyk, znany dolnośląski, tak już, mówi o ungrund, takiej zasadzie, która poprzedza jakby podział na dobro i zło. No, ona nie jest obojętna, jest takim rodzajem otchłani. Poprzedzającą, ta otchłań poprzedza wszelki byt, od Boga jest nawet niezależna. W niej można dopatrywać się jakiejś zasady zła. A może jednak powinniśmy mówić znowu, czy cukierkowe, czy nie. Mamy tutaj też bardzo dobrego przewodnika. Święty Augustyn, jak wiadomo, zanim został chrześcijaninem, był manichejczykiem. A mimo to, że sprawiało bardzo wielką trudność mu to, odstąpił od manicheizmu, aczkolwiek do tej pory toczymy uczone spory, ile z manicheizmu zostało w chrześcijańskiej teologii Augustyna i niektórzy uważają, że całkiem wiele. Ale mimo wszystko uważa Augustyn tak, nie można uznawać substancjalności zła. Zło jest brakiem. Jest brakiem dobra. To jest privatio boni. Nie jest substancjalne. Dlatego uznajmy dobro Boga i to jest dobra ścieżka dla nas, dla chrześcijan. No dobrze, a jest pytanie, takie teologiczne teraz. Zło jest brakiem, ale szatan jest osobą, tak czy nie? Skoro jest osobą, to ma jakąś substancjalność, czy jej nie ma? Skąd się to wszystko tutaj bierze? No, są takie sprawy dość nieoczywiste. Jeżeli podążymy tropem Nowosielskiego, no to będziemy próbować na to w jakiś sposób odpowiadać. On oczywiście, no miejmy tego świadomość, to jest człowiek, który wychował się w tradycji grecko-katolickiej, uniackiej, który w czasie wojny, w czasie okupacji był nawet przez pewien czas w klasztorze i który tuż po tym pobycie stracił, jak mówi, na paręnaście lat wiarę w Boga, stał się ateistą i był to jego uczciwy wybór, był całkowicie tego pewien, był przez paręnaście lat ateistą i to ateistą takim mocno przekonanym, wiedzącym, czym jest wiara i wiedzącym, czym wiara nie jest, czym jest brak wiary także. Po czym wrócił do kościoła, a już kościoła prawosławnego. I w tej teologii wschodniej próbował szukać dla siebie domu i miejsca i go znalazł. Zwracał się do wybitnego takiego myśliciela rosyjskiego, Włodzimierza Sołowiowa, który i dla Miłosza był kimś istotnym i w ogóle jest kimś istotnym. Myślę, że nawet, to jest może temat na inne spotkanie, ale dla paru innych polskich poetów, którzy się przyznają do takich afiliacji. Sołowiow pisał coś takiego. Zasada absolutna, czy nazwać ją Bogiem, czy nie, to jest inna rzecz, nie jest jedynie zasadą miłości. Jest także zasadą nienawiści i złości. Zasadą nie tylko jedności, ale również podziału. Jeśli tym niemniej właściwa natura Boga zawiera się w miłości i w jedności, to świadczy to o tym, że jedność i miłość mogą przemóc podział i nienawiść lub mają to w swej możliwości. Aby zaś możliwość ta mogła się ujawnić, muszą się także ujawnić i podział sam, i nienawiść. I dopiero wówczas przewaga jedności i miłości przejawi się jako ich zwycięstwo. Nowosielski tę koncepcję zaaprobował, zaakceptował. Dla niego to miało bardzo wyraźne antecedencje już w bardzo wczesnym chrześcijaństwie. Zapytajmy się, dlaczego wcześniej chrześcijanie mamy taki tekst, tekst z pierwszego wieku, może współczesne Ewangelii Jana, może współczesne Janowej Apokalipsie, Didache, nauka 12 apostołów. Tam jest propozycja modlitwy i chrześcijanie się modlą. Niech przyjdzie łaska, niech przyjdzie Twoja łaska, niech zejdzie na nas Twoja łaska, Panie Boże, i niech przeminie ten świat. Módlmy się o zniszczenie tak naprawdę tego świata, bo bez tego zniszczenia, tej takiej absorpcji, no nie wiem jak to nazwać jeszcze, przez Boga, ten świat będzie kontynuowany z tym wszystkim, co jest piekielną jego naturą i piekielną jego właściwością, a nam jest potrzebna niebieska Jeruzalem. Trzeba wyciągnąć wnioski z tych inspiracji biblijnych, z tego, że w Ewangelii Jana szatan jest nazwany księciem tego świata. Czyli świat został oddany we władanie szatanowi. I oczywiście zbawienie jakimś kanałem, zbawienie przychodzące przez Chrystusa tutaj wchodzi. Ale jak się to dzieje? No, to musimy sobie jeszcze wyjaśnić. Ten świat jest już przemieniony? Czy raczej powinniśmy się żywić wizją tysiącletniego królestwa, która została przepowiedziana w Apokalipsie Janowej? Niektórzy traktują, czy niektórzy traktowali, traktują bardzo konkretnie. To się przejawi właśnie w jakimś królestwie, które będzie miało tysiąc lat. Nowosielski uważał zresztą, że to, co się dzieje w tej perspektywie czasowej tu i teraz, oczywiście ma związek z tym, co jest poza czasem boskim, z tym, co jest jakby światem Boga samego. I jest jakiś związek między jednym i drugim, ale my nie mamy dostępu, nie możemy skoczyć od razu w boską rzeczywistość. Jest taki poziom pomiędzy, gdzie to, co w porządku czasowym, wydarza się także i w boskim. I on nazywał to metahistorią. I w metahistorii możemy uczestniczyć przez sztukę, przez etykę, przez religię. Czy stamtąd czerpią one swoje siły i swoją inspirację. Metahistoria, powiada Nowosielski, to sfera, w której wydarzenia z poziomu empirii uzyskują swój prawdziwy i rzeczywisty walor i znaczenie. W stosunku do zwykłej chronologii świata jest rzeczywistością nadrzędną, umożliwiającą żywy kontakt z eschatologią, w stosunku zaś do eschatologii rzeczywistością wiążącą, pomostem do rzeczywistości następstwa czasowego. Jako człon wiążący czas i wieczność możemy ją widzieć jako przestrzeń. Oczywiście świętą przestrzeń zawierającą w sobie mapę wydarzeń czasowych. Przestrzeń ta byłaby równocześnie miejscem tych rzeczywistości, które nie mieszczą się w empirycznym doświadczeniu historii. Raju ziemskiego, który kiedyś był, i tysiącletniego królestwa, które ma nastąpić, jak o tym mówi Pismo. Ogólnie mówiąc, w stopniowaniu i wartościowaniu metafizycznym jest to sfera prawdziwego dziania się rzeczy, które w planie rzeczywistości empirycznej rejestrujemy jako wydarzenia naszego czasu. W naszej złej rzeczywistości empirycznej, tej chronologii, naprawdę nic dobrego, zdaniem Nowosielskiego, się wydarzyć nie może. Kto tego nie akceptuje, po prostu tkwi w błędzie, co więcej, naraża się na duchowe lenistwo. Znaczy, zbytnie zaufanie w dobroć świata powoduje pewną apatię, niedostrzeganie tego, co jest jego właściwym dramatem i prawdą. Co w takim razie z ludźmi, którzy, nie wiem, jak Matka Teresa albo no, ktoś tego typu, no, chcą zmieniać świat, chcą przekształcać, nie wiem, mają powołania polityczne, dajmy na to, albo uważają, że trzeba coś z tym zrobić. No, Nowosielski będzie oczywiście uważał, że to jest niebezpieczna mrzonka. To jest niebezpieczna mrzonka. Tutaj chcę naprawić, no to trudno. Można coś uporządkować, żeby coś zagłaskać, ale nie bardzo można to zmienić. Nie wolno nam ani przez chwilę mieć iluzji, że możemy ten świat urządzić etycznie, mówi malarz z Krakowa. Nie wolno nam myśleć, że jako ludzie możemy być etyczni, że możemy być tak zwanymi porządnymi ludźmi. Nic takiego jak porządny człowiek nie istnieje. Możemy jedynie okazywać skruchę, możemy żałować za swoje grzechy. Musimy mieć świadomość, że jesteśmy ostatnimi, najgorszymi grzesznikami. No i to wszystko. Nie możemy być lepsi. Bo człowiek, który chce być lepszy, staje się w rezultacie jeszcze gorszy. Już lepiej powtarzać, no bo tak można powiedzieć, że ten Nowosielski to się trochę tak urywa nam, nie wiadomo skąd. Ale mówi, lepiej już powtarzać za świętym Pawłem, który w pierwszym liście do Tymoteusza powiedział, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Co powtórzył w słynnej modlitwie odmawianej w czasie liturgii eucharystycznej w prawosławiu, święty Jan Chryzostom także. To jest jakby taka kategoria. Panie i Boże, grzeszników chroń, z których ja jestem pierwszy. Pierwsze jest wyznanie. Nic, jakby się tu nie, nic tutaj nie można zrobić poza uznaniem grzechu i wyrażeniem skruchy. To poczucie winy związane ze świadomością jest czymś najbardziej istotnym. Dla mnie jest to o tyle ciekawe, że na związek z poczuciem winy i świadomością bardzo silny zwracał uwagę Paul Ricoeur, wybitny protestancki filozof i teolog, też zmarły nie tak dawno temu. Jest taka jego książka, wydana tutaj w Polsce, Symbolika zła, gdzie on po prostu dokonuje jakby takiej fenomenologicznej analizy zła, samego pojęcia zła, jak to w judaizmie i chrześcijaństwie wyglądało, jak było ewokowane w trzech takich kolejnych stadiach, w trzech symbolach podstawowych. Jako zmaza, jako grzech, jako wina. I wina to jest właśnie stopniowanie poczucia grzeszności także polegające na tym, że uświadamiamy sobie, że nic zrobić nie można, że musimy wyznać swój grzech, czyli swoje oddzielenie od Boga, tę przepaść od Boga i uświadomić sobie tylko, jakie są konkretne przejawy sytuacji tego naszego oddzielenia. To, co zwykle tu w katolicyzmie nazywamy grzechami, tak naprawdę powinno być nazywane przewiną, te konkretne przewiny. Zabójstwo człowieka, kłamstwo, kradzież, cokolwiek takiego, prawda? ale to już wiąże się jakby z wycinkiem, z takim wyciąganiem, wyabstrahowaniem w akcie wyznania, że jestem od Boga oddzielony i że nic z tym nie mogę zrobić. Oddzielenie jednak pojawia się także na poziomie świadomości. I tutaj jest tłumaczenie, bo zadałem takie pytanie, kim jest ten diabeł, jeżeli mamy brak dobra, określone w chrześcijaństwie jako zło, i z drugiej strony jednak przeczucie substancjalności, bo osoba nie może być nikim i wiemy, że on działa, czyli jest. No i odpowiada. Diabolos oznacza rozdwojenie świadomości. Wiązać to należy z opisem grzechu pierworodnego. To nie kto inny jak wąż, powiada autor biblijny, nauczył ludzi rozróżnić dobro od zła. Diabeł to ktoś stawiający opór, demiurg, który w pewnym momencie przy tworzeniu świata powiedział Bogu dość, dalej ani kroku. Bo świętość, którą ja reprezentuję, jest świętością najwyższego typu. Nie zgadzam się na coś, co wykraczałoby poza moje możliwości, dlatego zgłaszam sprzeciw. Zauważcie Państwo, ten paradoks jest tutaj też bardzo dojmujący. Diabeł to jest świętość najwyższego typu. Diabeł jest świętością, jest stworzeniem boskim, które było zaprojektowane i które nosi w sobie dalej cechę świętości. I które nie chciało, by dzieło stworzenia się mogło dalej rozwijać, dlatego że ta najwyższego typu świętość była narażona na to, że powstanie jeszcze wyższego typu świętość, coś takiego. I na tym polega upadek kosmiczny diabła. Na tej świadomości, że on nie chce jakby, żeby świętość kroczyła dalej. Coś się z nią działo dalej. Podział na dobro i zło wedle Nowosielskiego nie był odwieczny. To się rzeczywiście zdarzyło wraz z upadkiem aniołów. Właściwym powodem pojawienia się na świecie zła była świętość bytów subtelnych. To taki idiom Nowosielskiego, byty subtelne. On tak nazywał właśnie anioły, inteligencje czyste. Uważał, że te inteligencje czyste, anioły, byty subtelne w pewien sposób odzywają się w jego abstrakcjach. Że tam w jakiś sposób po prostu można do nich dotrzeć i one docierają do nas. Ta świętość to oczywiście nie jest doskonałość moralna. To też jest jakby temat na odrębną jakby taką analizę. Świętość w Biblii to nie jest zawsze doskonałość moralna. Tak my myślimy, człowiek święty to taki dobry, dobrze czyniący, dobre uczynki i tak dalej. Nie, świętość w Biblii zwykle odnosi się do Boga. I świętość Boga w Biblii, Kodesz, prawda, ten cały taki hebrajski rdzeń, oznacza właściwie radykalne oddzielenie. Bóg jest całkowicie inny, dlatego jest święty. Całkowicie inny od tego świata stworzonego. Świętość to jest pewna postać inności. To jest jeżeli byt subtelny jest święty wedle Nowosielskiego, to dlatego, że ma stały udział w boskim, odwiecznie twórczym źródle. W pewnym momencie nastąpiło gwałtowne tąpnięcie na tym duchowym planie. Niektóre spośród bytów subtelnych stały się w swojej świętości nazbyt pewne siebie. I nastąpiło oddzielenie od boskiego źródła. Dlatego oddzielone od Boga inteligencje czyste, aniołowie, byty subtelne zmuszone są przeżywać swój stan jako piekło. Upadek, cytuję teraz znów Nowosielskiego, to był protest pewnych bytów subtelnych przeciwko jakimś boskim zamiarom, których one nie chciały zaakceptować. A ponieważ posiadały niesłychaną moc kreacyjną, niesłychaną moc demiurgiczną po prostu wkroczyły w dzieje empirycznego kosmosu, psując ten kosmos w takim sensie, że mamy obraz walki elementów dobra i zła. To są byty subtelne, ciągle bardzo święte, bardzo wspaniałe. W metafizycznej czasowej mapie dziejów kosmicznych w pewnym momencie byty subtelne, które założyły weto wobec boskiego planu, boskiej ekonomii stworzenia, zostały strącone z nieba. To jest napisane w Piśmie Świętym bardzo wyraźnie zresztą i stały się szatanami. Ale to jest tylko pewien punkt na mapie kosmicznej historii wszechświata. To strącenie bytów subtelnych z nieba, wypędzenie ich z nieba. To tylko pewien punkt. Oczywiście tego nie można w żaden sposób wiązać z czasem naszej percepcji. Mnie się wydaje, że nie tylko człowiek Bóg, Syn Człowieczy, Syn Boży, przyjął na siebie rolę dobrowolnej ofiary za zbawienie świata, lecz że w ofierze tej wzięli również udział aniołowie, duchy subtelne, które przeżywają swoje piekło. Myślę, że piekłem duchów subtelnych, tych wspaniałych duchów subtelnych, stanem ich kenosis, ogołocenia, jest taki termin u świętego Pawła, że Chrystus Jezus skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. To jest taki opis męki krzyżowej tak naprawdę. Lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Tak jest w liście do Filipian. Tam jest właśnie słowo ekenosen, kenoza, ogołocenie. To jest stan kenozis, wracam tutaj do tych aniołów, do Nowosielskiego teraz. Stanem ich przebywania w piekle, zdaniem Nowosielskiego, są zwierzęta. Zwierzęta są stanem kenotycznym bytów subtelnych. Wydaje mi się, że szatan, pojęcie szatana jest pewną eksterioryzacją stanu upadku bytów subtelnych. Istnieje piekło jako cierpienie bytów subtelnych. Tym piekłem jest właśnie rzeczywistość empiryczna, rzeczywistość, w której żyjemy. To zwierzęta są piekłem. To egzystencja zwierząt jest piekłem bytów subtelnych, które składają swoim cierpieniem jakąś tajemniczą ofiarę. Zaś eksterioryzacją sakralną tej ofiary były i ofiary starotestamentowe, i wszystkie inne ofiary, jakie ludzkość w różnych religijnych wierzeniach składała ze zwierząt. Ludzie nic tak bardzo złego nie robili, bo przecież zwierzę pożera zwierzę. Natura, którą ma, która jest w naszej percepcji dostępna, jest naturą pożerającą i jednocześnie pożeraną. To, co tak bardzo przerażało Miłosza, natura devorans, natura devorata, jak on mówi. To jest jakby ten stan percepcji, no, który jest stanem gołym, nagim, który nam się ukazuje, z którym nie wiemy, co zrobić. Zwierzę umiera w bardzo tragicznych i bolesnych okolicznościach, mówi Nowosielski. Ludzie tylko mordowali zwierzęta w obliczu Boga ze świadomością, że to jest jakaś kosmiczna ofiara. Jeżeli tak mordują dalej, to też dobrze. Jeżeli uznają wartość zwierząt, to jeszcze lepiej. I tu już wykraczał Nowosielski poza inspiracje chrześcijańskie i zwracał się ku hinduizmowi i bardzo cenił hinduizm. Właśnie za dowartościowywanie zwierząt. Tam widział, że po prostu to, obecność bytów subtelnych w zwierzętach jest w hinduizmie bardziej podkreślana niż w chrześcijaństwie. Nie znaczy to do końca, że on by że Nowosielski przystałby chętnie na postulaty współczesnych ruchów ekologicznych. Mimo swoich teologicznych poglądów, takich szczególnych, wegetarianinem nie został, ile nam wiadomo. Ale dlaczego nie został? Ja tak się zastanawiałem, bo być może w tym całym jego systemie, pełnym takich niekonsekwencji także, nie mówię, że to było konsekwentne, ale jedna jest prawda właściwa tak, że nie można bezkarnie próbować za wszelką cenę dostrzegać dobro tam, gdzie go po prostu nie ma. Kłamiąc sobie, dajemy wtedy świadectwo większemu, bardziej pierwotnemu jeszcze zakłamaniu. A zło, jak mówi Nowosielski, to jest zakłamanie dzieła Boga. Ono nie polega nawet na odrzuceniu, bo przecież demony wierzą w Boga, ale na przerobieniu tego, co Bóg chciał dobrze, na coś potwornie złego. Mówię tu o cierpieniu czysto fizycznym, o tym pożeraniu się, o elemencie zła zawartym w przyrodzie. Dlaczego my postrzegamy przyrodę jako piękną? Przyroda jest okropna. Jej piękno jest zaledwie śladem zamysłu Bożego co do stworzenia. W pewnym momencie duchy subtelne powiedziały nie. Bogu nie wolno iść dalej w tym mnożeniu szczęścia i rozkoszy, bo to wykracza poza nasze poczucie świętości. Po prostu splugawiły, okłamały dalszy proces tworzenia. Dlatego słusznie diabeł nazywany jest w piśmie kłamcą. No dobrze, ale co z tym cierpieniem naszym w takim razie? Już odejdziemy od kosmologii i od mitycznych, postmitycznych, paramitycznych tutaj przedstawień naszego wielkiego malarza. Tu odpowiedź jest zagadkowa. Wedle Nowosielskiego cierpienie miało być wedle odwiecznych zamysłów Stwórcy integralną częścią stworzenia. Nie, to nie znaczy wcale, że Bóg chciał tworzyć cierpienie. Same stwórcze dzieło legło w jakiś sposób w wypaczeniu. Sens cierpienia został sfałszowany przez demona. Ale są takie zdania u niego, które często bardzo zaskakują. Mnie też zaskoczyło takie zdanie, że cierpienie w zamyśle boskim miało być przedłużeniem rozkoszy istnienia w rzeczywistości empirycznej. Cierpienie miało być przedłużeniem rozkoszy istnienia w rzeczywistości empirycznej. I właśnie przeciwko tej koncepcji zbudowały się rozwinięte duchowo byty subtelne. Zakłamały ten boski zamysł. Dotąd jest dobro, dalej rozpoczyna się zło, ponieważ siła kreacyjna tych bytów była kolosalna. One po prostu zdeprawowały, zniszczyły całą rzeczywistość empiryczną. W ten sposób zaistniało cierpienie i zło. To było po prostu wywrócenie na nicę planu boskiego. Tu się zbliżamy już właściwie do takich inspiracji. Z kolei też zwracam na to uwagę, bo to jest sygnalizacja tropów buddyjskich, które też on podejmował. Hinduizm i buddyzm, prawda, dopełniały przekaz objawienia chrześcijańskiego w tych tłumaczeniach teologicznych. To w czym chrześcijaństwo tak naprawdę było niezbywalne dla Nowosielskiego? On znajdował taki moment właśnie w refleksji nad złem i dla niego tutaj tropem podstawowym była postać Judasza. Judasz był kimś tak, no, on wiadomo, że od wieków budzi emocje i będzie budził emocje, tak jak, nie wiem, ta parę lat temu niby odkryta, przecież odkryta już dawno, Ewangelia Judasza, prawda, wydana, to się toczyły, takie dyskusje się toczyły dość dziwne dla teologów przynajmniej, którzy nie wiedzieli, dlaczego z tego się robi wielką sensację, skoro te teksty znamy, to teksty gnostyckich Ewangelii od dość długiego czasu. No, to jest pewien cud rzeczywiście, że w tej rzeczywistości tutaj możemy ciągle kochać, tworzyć, zachwycać się sztuką, ale mimo wszystko sensem tej rzeczywistości uosobianym przez Judasza jest nieustanne zdradzanie Boga dla Nowosielskiego. Bez tej świadomości zdrady trudno o to, żeby mieć związek z Chrystusem. Tak mówi malarz. Powiedział tak. Żeby Chrystus mógł dla mnie zaistnieć jako podstawa egzystencji, musi pojawić się Judasz. On jest ważniejszy od wszystkich innych apostołów. Poza tym Chrystus nigdy go nie pozbawił godności apostolskiej. Do końca był apostołem i jako taki przeszedł na tamtą stronę. Chrystus powiedział do niego: przyjacielu, Getsemani. To była intuicja ewangelisty, który część prawdy o Judasze jakoś sobie uświadomił i zapamiętał, bo to, że Chrystusa pojmie wróg, będzie torturowany i ukrzyżuje, jest w jakimś sensie zrozumiałe. Prawdziwa tragedia pojawia się wtedy, gdy zdradzi go przyjaciel. Tylko że dla Nowosielskiego to nie była jednostkowa zdrada, jednostkowy akt w historii. To nie jest tak, że historyczny Judasz tylko zdradził historycznego Jezusa. To na tym metahistorycznym planie ciągle się powtarza, ciągle się w jakiś sposób aktualizuje, uobecnia. Bo Judasz to jest archetyp ludzkiej kondycji. To jest właściwie to uobecnienie tego najbardziej pierwotnego z upadków także, katastrofy bytów subtelnych. Pierwsza zdrada Boga przez anioły stała się później zdradą Chrystusa. Ludzkość, która miała być w nieograniczony sposób szczęśliwa, z inspiracji bytów subtelnych odcięła się od tego, który był wcieloną ludzkością, czyli od Chrystusa. Szczęście znikło, zaczęło się zło, musi go doświadczyć każdy człowiek. I jeszcze raz zacytuję Nowosielskiego na temat Judasza. Trzeba odróżnić Judasza jako postać historyczną opisaną przez ewangelistów od Judasza funkcjonującego jako archetyp. Nie wiem, na czym polegało człowieczeństwo historycznego Judasza, bo Ewangelie są lakoniczne i jednostronne w przekazie. Natomiast wiele mogę powiedzieć o człowieczeństwie mojego wewnętrznego Judasza. Mogę opowiedzieć o swoim wewnętrznym sprzeciwie wobec Chrystusa, bo we mnie siedzi ten Judasz, który się Chrystusowi sprzeciwia, choć na swój sposób go kocha. Tkwi we mnie Judasz, który potrafi rozpaczać. To jego bardzo ludzka cecha. Zdarza się, że jestem bezradny i popadam w rozpacz. Wtedy do głosu dochodzi mój wewnętrzny Judasz i to on rozpacza. O tym Judaszu mogę coś powiedzieć, bo go znam, bo siedzi we mnie w środku. Jest takie pytanie dla mnie, czy jednak aby ta rozpacz pod koniec życia nie zwyciężyła w Nowosielskim. On zamilkł. Powody tego zamilknięcia są bardzo trudne do rozpatrzenia nawet z medycznego punktu widzenia, chociaż tutaj były różne sygnały o tym, że miał zapadł na chorobę Alzheimera, na postępującą demencję, pewnie nic z tych rzeczy tak naprawdę. Że tu ta tragedia się dopełniała także w porządku duchowym. W 69 roku, mówiłem tutaj o rozmowach z Podgórcem, ale Nowosielski czasami, co parę lat, paręnaście, pisał eseje. Drukował je w Znaku Krakowskim. Takim słynnym jego esejem w 69 roku opublikowanym był esej zatytułowany Nadrealizm i chłystowie. Dowodził w nim, że istnieje zaskakująca analogia między herezją chłystów w rosyjskim prawosławiu a ruchem surrealistycznym w sztuce. Awangardą, surrealizmem w XX wieku. Dokonała się w obu tych przypadkach szczególna rewolucja świadomości. Chodziło o zerwanie ze skostniałymi ortodoksjami, z kamieniałą moralnością ograniczającą, takimi sprawami. Sztuka i chrześcijański kościół nie powinni dać się oswoić, nawet jeśli tworzone przez autentyczne piękno oraz autentyczna prawda, która w tych kościołach jest obecna, ukazują się nam postronnym jako coś nieobliczalnego, szaleńczego. I chłystowie uważali, że małżeństwo to grzech, wolna miłość to pożądana jest sprawa, na długo przed rewolucją seksualną. Występowali przeciwko schematowi, który był zbyt gładki, jak mówił Nowosielski, że to po prostu usypiało świadomość. Ale czy my możemy sobie poradzić właśnie bez tego kościoła i bez tej stabilizacji świadomości, bez ortodoksji? Wiele lat później powiedział Nowosielski, że działalność ludzka czy aktywność artystyczna wymagają oparcia w teoretycznej stabilizacji świadomości. Tworzyłem sobie tego rodzaju konstrukcje, jednocześnie sam je podważałem. Sam poza nie wychodziłem, uzupełniałem, zmieniałem. Była to forma walki wewnętrznej. To nie są sytuacje życiowo łatwe. Człowiek musi wtedy zwalczać własne schematy myślowe. Dziś myślę, że te struktury są coraz słabsze, coraz mniej aprioryczne we mnie. To nie jest ułatwienie, bo z chwilą, gdy te struktury aprioryczne tracą swoją moc świadomości, następuje w pewnym sensie utrata gruntu. To wynik rozrastającej się świadomości artystycznej, która staje się wielkością coraz bardziej niezależną, coraz mniej dającą się ugłaskać, racjonalizować. Ona w pewnym sensie mnie przerasta. Sam pan jednak rozumie, tu się zwracał do Andrzeja Lisowskiego, że nie może mieć dobrego samopoczucia malarz, kiedy jest coraz mniej pewny swego, skazany na bezpośrednie intuicje, na stawanie się. A może w pewnym momencie jednak zabrakło tych ortodoksyjnych, paraortodoksyjnych tropów, już nie było poza co wychodzić. I zostało nic innego, jak rozpacz. Do bratanka poety Tadeusza Różewicza, do Pawła Różewicza, zwrócił się Nowosielski na chwilę dosłownie przed tym swoim zamilknięciem i powiedział mu: wiesz co, Pawełku, Boję się śmierci, ale jeszcze bardziej boję się tego, co jest po śmierci. Tam może być jeszcze gorzej niż tu. Wrócimy do Miłosza po przerwie.